Zaczynamy studium listu do Filipian, kolejnego listu apostoła Pawła i będziemy sobie obserwować dzisiaj, o czym jest ten list, żeby potem, kiedy będziemy rozważać konkretne zagadnienia, nie pogubić się we wnioskach. I mam nadzieję, że Bóg nam pobłogosławi, że dobrze zaobserwujemy to wszystko, że wyciągniemy właściwe wnioski, że będziemy mogli je wprowadzić w życie, że nasze poznanie Jezusa Chrystusa i Boga wzrośnie, że będziemy trwać w wierze nadal, będziemy trwać w miłości i w jednomyślności, bo ten list o tym jest. Kto czytał, to wie.
W Starej Gdańskiej mi się podoba to Filipens.
Tak.
Ciekawe jest.
Także będziemy sobie o tym, słuchajcie, mówić. Czyli dzisiaj zaczynamy obserwację listu, jego tematyki, podziału, treści, myśli przewodniej, tematu listu, w ogóle o czym jest ten list, co jest myślą przewodnią tego listu, na czym on się przede wszystkim skupia, czyli co jest osią całego przekazu, wokół czego ten list się kręci, byśmy tak powiedzieli.
Ja już miałam obserwację, przepraszam, że jest gość bardzo podobny do Kolosa, bo ma też cztery rozdziały i podobną liczbę wersetów, już nie zliczałem, ale podobny. Ale w treści się nieco różni.
I w układzie, nie wiem, czy zauważyliście, się różni. Bo wiele listów jest takich, że jest nauczanie, a potem praktyka. Teoria, praktyka, tak? Róbcie to i to. Tutaj jest to przemieszane, nie wiem, czy zauważyliście.
Znaczy ja czytałem i chciałem pozaznaczyć kilka rzeczy, ale powiem szczerze, ciężko mi było. Może właśnie ze względu na to, co mówisz.
Tak, bo to tak czasami jest, że nie można do Słowa Bożego podejść schematem, słuchajcie. Bo to jest pułapka. Ja kiedyś schematycznie, uczyli mnie schematycznie podchodzić do Biblii i było fajnie, bo na tym wszystko widziałeś, a potem przyszedłeś do nowego i cała praktyka, cały koncept w gruzy. Dlaczego? Bo Słowo Boże nie da się kluczem. Nie ma klucza. Kluczem do rozważania Słowa Bożego jest objawienie Ducha Świętego, łaska boska, a nie jakaś, wiecie, metoda.
Taka czy inna.
I to pokazuje, że nie tędy droga. Nie ma metod. Po prostu list trzeba zaobserwować, popatrzeć, o czym mówi, rozważyć go i dopiero przechodzić do szczegółów, czyli z pokorą podejść do Słowa Bożego. Nie rzucać się od razu na pojedyncze wersety, bo można ich nie zrozumieć, ale najpierw zobaczyć, dlaczego te słowa się tu znalazły po prostu. Zwyczajnie. I wtedy, kiedy będziemy tak podchodzili do Słowa Bożego, to wtedy nie będziemy potrzebowali żadnych jak gdyby metod, tak? Bo, no to w sumie sama jest metoda, tak? Rozważać Słowo Boże, czytać, patrzeć, rozumieć, ale no, Bóg dał rozum, tak? Także rozważanie Słowa Bożego poprzez obserwację Słowa Bożego, no to też jest metoda, ale to nie jest metoda, która zawodzi, nie jest to jakaś stworzona przez ludzi forma, tak?
Niby każdy wie, że trzeba w kontekście całych rozdziałów i listów rozważać dane miejsce, ale czasem, czy często nawet jest tak, że gdy kogoś zapytasz, ale o czym jest ten list? To jak ktoś mówi, że rozważał w kontekście, to czasami nie pada nawet jedno zdanie, bo to nie jest tak łatwo powiedzieć, o czym tak naprawdę jest dany list, nie? I to jest bardzo cenne, co mi przychodzi z trudem, te pierwsze lekcje, zawsze mówię, przed każdym studium, mi przychodzi z trudem te pierwsze lekcje, ale potem to jest bardzo cenne i dobre. I można zawsze do tego właśnie wrócić, nie? Do tej ogólnej obserwacji, patrząc na szczegóły, żeby nie zapomnieć, no tak jak przy Ewangelii Mateusza teraz mieć.
Kontekst rządzi.
Jeden werset, ale wracamy ciągle do jakby do szerszego kontekstu i zastanawiamy się, gra czy nie gra, nie?
Słowo Boże należy rozpatrywać według pewnych reguł, tak? Nie schematów, ale reguł pewnych, że kontekst rządzi. Nie można wyrywać zdań i sobie robić z tego książki do wróżenia. musimy zobaczyć kontekst, żeby zrozumieć konkretne zdanie. I to jest po prostu pewna forma podejścia do Słowa Bożego, która jest bardzo ważna. Wtedy jak gdyby jesteśmy chronieni przed złym zrozumieniem.
Pochopnymi wizytami.
Tak. I to jest to, co robimy. Czyli będziemy teraz patrzeć na kontekst. Kontekst rządzi. Także przeczytamy sobie list. Wy czytaliście w ogóle ten list? Kto nie czytał? Wszyscy czytali, ok. Przeczytamy sobie...
Ty to czytałeś?
Słuchajcie, czy my przeczytamy sobie cały list, czy nie? Czy cały list. Słuchajcie, przeczytajmy sobie pomalutku cały list, tak? Potem będziemy już tylko czytać rozdziały. Natomiast ja mam od razu prośbę, żebyście w tygodniu przynajmniej z raz, dwa przeczytali ten list. Żebyście się oswoili z tekstem, że kiedy potem będziemy rozważać, to żebyście nie byli zaskoczeni. O, tu jest taki fragment? Nie wiedziałem, nie? Żeby nie było czegoś takiego. Więc czytamy sobie teraz cały list. Słuchajcie, cztery rozdziały, cztery osoby. Każda po rozdziale. Kto by chciał zacząć?
Ja nie zacznę.
To potem Paweł, potem kto? Darek i Iwonka. Dobra, załatwione. Proszę bardzo.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą bez lęku zaczęło głosić słowo. Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom, inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, mimo wszystko, każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony, z tego się raduję i będę się radował. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na nas. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary, aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości jest miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokoju uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz okołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, i z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem, lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie zaś, że On jest wypróbowany, gdyż jak Syn z Ojcem, tak On wraz ze mną służył w Ewangelii. Mam więc nadzieję, że poślę Go do was, gdy tylko zobaczę, co dalej ze mną będzie. A mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przybędę. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę, w moich potrzebach, ponieważ tęsknił za wami wszystkimi, bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że bliski był śmierci. Lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście, widząc go znowu, ucieszyli się, a ja żebym doznawał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.
W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do was o tym samym mnie męczy, a dla was jest bezpieczne.
Mnie nie męczy,
a dla was jest bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś mi uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Odrzezano 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, we braciach z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca Kościoła, a co do sprawiedliwości opartej na prawie, nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznałem to za gnój, aby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość w Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania przez swój udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie, żebym to już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czy nie. zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to je Wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślimy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których Wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami Krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, i Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Dlatego, moi bracia, umiłowani i utęsknieni, moje radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Proszę Ewodię i proszę Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii, wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Niech Wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech Wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was, woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale Chrystusie Jezusie. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Więc posłuchajcie. Na początek musimy sobie odpowiedzieć na takie proste rzeczy, tak? Ale warto je sobie wynotować. Kto jest autorem?
Paweł.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat. Ale wydawać by się mogło, że dwóch jest autorów, prawda? Ale z czego widać, że jest jeden autor?
Później jakby tekst jakby tak wskazuje.
No właśnie, na co wskazuje tekst? Że pisze my?
Nie.
Nie.
Ja.
Ja. Więc możemy powiedzieć, że kim był Tymoteusz?
Skrybą.
Skrybą. Tymoteusz pisał list. Więc autorem jest Paweł. A Tymoteusz jest tym, który list pisał. A kto jest, powiedzcie mi, adresatem?
Wierzący w Filipii i wraz z biskupami i diakonami.
Tak. Wierzący w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Sobie więcej o tym powiemy przy wynotowywaniu wszystkiego adresata, tak? Ale widać, że był to zbór, w którym biskupi i diakoni mieli co robić. Bo po co diakoni, jeśli nie ma dla nich zajęcia? Dobrze. A teraz takie trochę trudniejsze pytanie. Kto jest doręczycielem listu? Kto zaniósł list? Jak myślicie?
Wiemy, że był posłany Epafrodem do nich. To wiemy, Paweł pisze.
No. Dwa 25, tak?
Tak.
Krążył ten Epafrodyt.
Słucham?
Chyba ten Epafrodyt ogólnie to dosyć dużo chodził.
No i co jeszcze, ten Epafrodyt pochodzi właśnie z Filipii.
No właśnie.
I Epafrodyt był tym, który
list doręczył. To na końcu 4.18 też jest mowa o Epafrodycie.
Tak.
Z kolei w drugą stronę, tak, dlatego mówię, że chyba dużo chodził.
Tak. Tak. Słuszne spostrzeżenie. Więc doręczycielem listu był Epafrodyt. A miejsce i czas napisania listu? Jak myślicie? Co Paweł pisze o miejscu, w którym przebywa?
Dom cesarski.
No właśnie, wiecie, tu jest napisane, w którym to wersecie? No?
4.22. Pozdrawiają z domu cesarskiego, czyli gdzieś, tak, gdzieś w okolicach muszą być.
Tak, 4.22. I jeszcze mamy pierwszy werset. Pierwszy rozdział, 13 werset. Ten zamek, pałac, to jest inaczej pretorium.
Czyli rzymskie więzienie.
Tak.
Gdzie więzienie? W 13?
Nie.
W całym pałacu. W 13 pisze. Tak, że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. Więc ten pałac to jest pretorium.
Tam się rozchodziła informacja, wszystko, tak?
Tak, a pretorium to jest albo siedziba, albo sala sądowa, czyli miejsce rozpraw. Piłat wyszedł do pretorium. Siedziba głównego wodza, gmach, obóz. A w wersecie tym właśnie 22, w 4 rozdziale, mamy, że pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie ci z domu cesarskiego. Zobacz, co oznacza ten dom cesarski.
Przepatrzę, to pretorium. Praetorium. Pretorium od łacińskiego praetorium. Urzędowa rezydencja namiestnika prowincji.
Tak.
się Biblia Gdańska tłumaczy to najczęściej jako ratusz albo pałac cesarski. Mm-hmm. I jeszcze które mam
4,22.
Z 4,22, to 4,22. Z cesarskiego domu. 2, 5, 4,1. Cesarskiego Kajsar może oznaczać Cezara albo po prostu cesarza. Mhm.
A dom?
A dom to kolejne słowo. Mhm. 36,14. Ojkia, czyli dom, budynek, dom, mieszkanie, domostwo, rodzina, ród.
Czyli możemy powiedzieć, że... Dom, tłumaczono najczęściej. Możemy powiedzieć, że gdzie jest Paweł?
Pałac.
Gdzie cesarz przybywał? Gdzie Paweł osądzono? Gdzie Paweł się odwołał?
Do cesarza.
Do Rzymie. Paweł pisze list z Rzymu. Czyli miejsce napisania listu, czas i czas, to jest Rzym czasu więzienia Pawła, kiedy siedzi w Rzymie, jest w więzieniu. Z celem napisania listu myślą przewodnią i osią listu się na razie wstrzymamy, bo najpierw musimy poznać treść, żeby sobie to znaleźć. Więc teraz słuchajcie, będziemy sobie czytać rozdziały i pomalutku wynotowywać, co jest sednem, wokół czego temat się obraca. Nie jest to łatwe, bo zaraz rodzi się pełno pytań, różnych ciekawych rzeczy, każdy na coś tam zwraca uwagę, tak? Natomiast ja chciałbym, żebyśmy przy tym całym nawale informacji, który jest w każdym rozdziale, w całym liście, spróbowali zobaczyć, co jest jak gdyby u podstawy tego wszystkiego. Tak? Co jest podstawą tej całej informacji. Więc przeczytajmy jeszcze raz pierwszy rozdział i zwracajcie uwagę właśnie na to, co jest jak gdyby u podstawy całego tekstu. Niech Pan nas prowadzi. Czytaj.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję memu Bogu, ilekroć Was wspominam. Zawsze w każdej mojej modlitwie proszę z radością za Was wszystkich, za Wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Będąc z tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie. Abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzywienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą do Cyrenyku zaczęło głosić słowo. Niektórzy wprawdzie ze zdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom. Inni zaś z miłości wiedzą, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, Mimo wszystko każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest duszony. Z tego się uradują i będą się uradował. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa. Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary, aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.
Dobrze. No i co? Na jakim fundamencie jest oparty ten rozdział? Co jest jego fundamentem? Obserwacja tekstu, słuchajcie. Żadnej interpretacji w tej chwili nie ma. Tylko obserwujemy tekst.
Dużo o Jezusie Chrystusie.
Co?
Dużo o Jezusie Chrystusie.
W jakim kontekście?
W kontekście wytrwania do końca. Tutaj, znaczy 9-10 wersety, tak? Modlę się o to, wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa.
Mhm. Dobrze. A co jeszcze o Jezusie Chrystusie jest? W jakim jeszcze kontekście jest Jezus Chrystus? Dobrze, Jezus Chrystus jest tutaj podstawą. Ale w jakim kontekście? Między innymi tego, że będzie dzień Jezusa Chrystusa, tak? Ale więcej, bo to jest tylko jedno miejsce o tym mówiące. Tak? Ale jest jeszcze więcej o Jezusie Chrystusie.
Głoszenie Ewangelii.
Ku chwale i czci.
Czy Ewangelia jest podstawą tego rozdziału?
Oczywiście.
Dotyczy kogo?
Jezusa Chrystusa.
W stosunku do ludzi, kogo dotyczy? W stosunku do ludzi, kogo dotyczy ta Ewangelia? Paweł głosi Ewangelię?
Głosi.
Tylko on?
Nie. Inni też głoszą.
No właśnie.
Dla wszystkich.
Raz, że są uczestnikami Ewangelii. Mhm. Dwa, że głoszą Ewangelię, tak? Co jeszcze? Jest Ewangelia, tak? U podstawy mamy Ewangelię. Głoszenie Jezusa Chrystusa, tak? To jest jak gdyby fundament, bo o tym jest cały list. Na nim jest oparte inne, bo tak, wy jesteście uczestnikami Ewangelii, głosicie tę Ewangelię, walczycie o wiarę, tak? Ja też głoszę Ewangelię, tak? Piszę, walczę o wiarę, tak? Cieszę się, że ona w ogóle jest opowiadana, już nie rozsądzam jak, ważne, że jest głoszona, ja się cieszę, że ona jest głoszona, tak? Więc to jest podstawą, popatrzcie, cały rozdział o tym mówi. Zgadza się?
Tak.
Co jeszcze się wiąże z tym? Co jeszcze? O czym jest jeszcze? W całym rozdziale o czym jest jeszcze mowa?
O postępowaniu według tej Ewangelii.
O właśnie. I na czym się skupia przede wszystkim tutaj tekst? Zobaczcie.
Miłość, jednomyślność, poznanie.
Jednomyślność. Ono się powtarza i na początku, i na końcu. Jednomyślność między wierzącymi. Jednej myśli. Czyli w tym, co robią, mają być jednej myśli. Czyli mamy drugą rzecz. Ewangelia, głoszenie Ewangelii w jednej myśli. A czy to głoszenie Ewangelii jest łatwe?
Nie.
Z czym się wiąże?
Trochę jest o przeciwnościach.
Dokładnie. Są prześladowania. Trudności. Do kogo one dotyczą? Wszystkich. Pawła. A przeczytajmy ostatnie wersety. Przeczytajmy pierwszych 6 wersetów. Filipian też. Od pierwszego dnia, kiedy uwierzyli. Od pierwszego dnia aż dotąd. Od momentu, kiedy uwierzyli, to się dzieje. Czyli popatrzcie, mamy co? Ewangelię, jednomyślność, walkę i prześladowanie. Zgadza się? I teraz na tym podłożu, popatrzcie, cały wywód Pawła jest. Bo tak, głoszą wszyscy, okej. Wy chcę, żebyście byli jednomyślni, żebyście trwali w prawdzie, tak? Żebyście napełnieni byli, żebyście wiedzieli, co jest lepsze. Tak? Napełnieni owocami. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja też cierpię. Ale co? Ale moje cierpienia przykładają się do tego, że w całym zamku wszyscy wiedzą. No przecież tam wierzący z zamku pozdrawiają. To jak oni uwierzyli? No właśnie Paweł robotę dobrą zrobił. Więc Paweł mówi, ja cieszę się, ja gotów jestem umrzeć, cierpieć na śmierć. Jestem gotów to zrobić. Czyli cierpią wszyscy. I mają walczyć, nie zniechęcać się. Czyli w pierwszym rozdziale mamy tak, Jezusa mamy?
Tak.
Ewangelię, głoszenie Jezusa Chrystusa mamy? Mhm. Mamy?
Mamy.
Cierpienia mamy?
Mamy.
Jednomyślność mamy?
Też.
Tak.
Nienaganność mamy? Mamy nienaganność?
Tak.
Dobrego życia.
Czyli to, co Iwonka mówiła. Życie zgodne z Ewangelią. Ale ono jest nazwane konkretnie. To jest nienaganność. Czyli i taka wzorowość, byśmy powiedzieli.
Niczym nie będę zawstydzony.
Paweł też mówi.
Nie, trochę.
Siebie
tak,
trochę,
nie?
I Pawła dotyczy ta nienaganność i ich. Czyli mamy wszystkie te elementy. Popatrzcie. Jedność, nienaganność. A ta nienaganność to co? Miłość, bez sporów, tak? Napełnienie owocami sprawiedliwości. To jest wszystko nienaganność. Ale jedność, jedność. Zobaczcie, jedność. Dobrze, to teraz rozpisujemy to. Mamy obserwacje, rozpisujemy. Po pierwsze, co dowiadujemy się tutaj o Filipianach? Jak gdyby w pierwszym tekście. Nie mówimy... Jak gdyby nie mówimy teraz dokładnie o Filipianach, ale czego się dowiadujemy? W tym kontekście, na początku. Filipianie i Ewangelia. Filipianie i Ewangelia.
Mają współudział w Ewangelii.
Mają współudział, są współuczestnikami Ewangelii. Czyli popatrzcie, już na początku mamy Ewangelię. Zgadza się? Już na początku mamy Ewangelię. Oni są współuczestnikami Ewangelii. Co dalej się o nich dowiadujemy w kontekście kolejnych słów, które są tutaj takie ważne? Czego jeszcze są współuczestnikami?
Łaski.
Łaski w czym? Z kim? Wraz?
Z
Pawłem. A gdzie Paweł siedzi? W czym są uczestnikami jego łaski? Łaski. Czym, w czym są uczestnikami łaski razem z Pawłem? W czym?
W więzieniu, w obronie?
Nie. No, no. Paweł siedzi w więzieniu. Służy tam, w tym więzieniu? Bogu? Ale siedzi w więzieniu, jest prześladowany. Tak?
Tak.
A oni razem z nim są współuczestnikami łaski. W czym są uczestnikami? Bo w moim więzieniu, jak i w obronie utwierdzania Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. w obronie, w umacnianiu, oni są uczestnikami łaski. Tak, no bo Paweł, popatrzcie, w wersetach 27, 28, 29 co mówi? Niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Głoszył Ewangelię oni? Paweł w Rzymie, a oni tam, gdzie są. Czyli są współuczestnikami łaski, która wynika z głoszenia Ewangelii. Ale z tym się wiąże co?
Prześladowanie.
Czyli Paweł mówi, ja tu, wy tu. Czyli współuczestnikami łaski wraz z Pawłem w jego służbie i w więzieniu. Czyli mamy tak, współuczestnikami Ewangelii, współuczestnikami łaski w głoszeniu Ewangelii, tak? I we wszystkim, czego, co się z tym wiąże. I o co się, zobaczcie, Paweł modli o nich?
Poznanie i wszelkie zrozumienie.
Dalej.
Abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa.
Czyli podsumowując, o co się Paweł modli?
Zrozum.
Tekstem. O nienaganność Filipian w dniu Chrystusa. A ta nienaganność jest konkretnie tutaj wymieniona, ale chodzi o nienaganność w dniu Chrystusa. A kiedy ten dzień może nastąpić? W każdej chwili, jak Paweł mówi. Paweł modli się o nienaganność. No widzicie, cała, jak gdyby, mądrość, żeby to ogarnąć wszystko, bo tylko jest, te informacji jest masa. Cała, jak gdyby, mądrość polega na tym, żeby nasz umysł był w stanie to ogarnąć. Dlatego my skupiamy się na tekście, ale wyciągamy z niego główne myśli, żeby one się utrwaliły w naszej głowie. Bo o czym ten fragment mówi, zobaczcie, tutaj do wersetu 13, o czym on mówi? Do 11 generalnie, bo taki jest, potem jest podzielone. Do 11, o czym on mówi ten fragment cały? Główna myśl. Już powiedzieliśmy sobie. Jest tu Ewangelia?
Tak.
Jest służba? Jest nienaganność? No to powiedzcie mi, o czym jest ten fragment? Jednym zdaniem.
No, chwalę Boga w postępowaniu bieżącym.
Ale dobrze, dobrze. Ja bym tylko prosił, żebyście używali słów z listu. Bo to wtedy łatwiej będzie zapamiętać. Chodzi o to, żebyśmy nie... Jak gdyby... Żebyśmy używali tekstu z Biblii.
Nie za szeroko.
Tak, bo to będziemy wtedy w tekście siedzieć. Jacy mają być Filipianie? Pomogę wam trochę.
Bez zarzutu, na dzień Chrystusa.
Jednomyślni, bez zarzutu. W czym mają być? Co oni mają? Siedzieć, nic nie robić? W walce o wiarę w Ewangelii, jak jest napisane. Tak? W walce o wiarę w Ewangelii. Czyli mają współuczestnictwo, mają łaskę w cierpieniach i mają trwać w nienaganności. Więc ten fragment mówi o współuczestnictwie w Ewangelii i łasce i cierpieniach. Te trzy elementy są?
Są.
Trwając w nienaganności. Czyli co? Trwając w nienaganności uczestniczysz w Ewangelii, łasce i cierpieniach. Popatrzcie, ktoś mówi, głoszenie Ewangelii jest najważniejsze. No ale Paweł mówi, że ono jest poparte trwaniem w nienaganności. Trwasz w nienaganności i w tej nienaganności masz to wszystko robić.
Ściśle powiązane.
To jest ściśle powiązane, czyli ten krótki fragment, zobaczcie, mówi o współuczestnictwie w Ewangelii, łasce i cierpieniach z tym związanych, trwając w nienaganności, czyli Tymoteusza się kłania, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, prześladowania znosić będzie, tak? Tylko to jest innymi słowami. Czyli mamy fragment krótki, 11 wersetów, który mówi o tym, o współuczestnictwie Ewangelii i łasce w cierpieniach i trwaniu w nienaganności. Mamy współuczestnictwo w Ewangelii, łasce i cierpieniach, trwając w nienaganności. Jasne przesłanie, co? A 11 wersetów tylko. Czy wy to widzicie? Bo to też chodzi o to, że to nie tylko, żebym ja widział, ale żebyście wy to widzieli. Popatrzcie, mamy kolejny fragment tego listu. On zaczyna się od 12 wersetu. Zaczyna się od 12 wersetu i Paweł tam mówi o sobie do wersetu 25, prawda? Zobaczcie.
Tak.
O sobie mówi cały czas. Różne rzeczy mówi, ale generalnie jest to o Pawle, prawda? Więc teraz o czym mówi ten fragment? Popatrzcie w tekst. On mówi o Pawle, ale co? Pod kątem tego, co zauważyliśmy już w całym liście, całym rozdziale. Cały rozdział na czym jest oparty? Głoszeniu Ewangelii, cierpieniach, nienaganności i jedności. Tak? Więc o czym tutaj, co tutaj widzimy o Pawle w tym kontekście?
Daje o duchu też.
O Pawle co widzimy? Główna myśl, główna myśl jak gdyby, ogólnie, tak o pierwszy rzut oka. Słucham?
Bez względu na okoliczności głosić z słowo.
Dobrze. Bardzo dobrze. Bez względu na okoliczności głosi Słowo Boże. Bardzo dobrze zaobserwowane. To jest fundament całego fragmentu. I na nim się opierają kolejne wywody Pawła. Bo Paweł zaczyna tym i tym kończy. Rozkrzewienie Ewangelii dla chwały Chrystusa pomimo cierpień i prześladowań. Ja to mówię bez względu na okoliczności. Ja to nazwałem. Pomimo cierpień i prześladowań. To jest bardziej precyzyjnie, bo te słowa są. Cierpienia, prześladowania są w tekście. Czyli ten fragment mówi o rozkrzewianiu Ewangelii dla chwały Chrystusa pomimo cierpień i prześladowań. Czyli bez względu na okoliczności, jak Ania powiedziała. O tym jest ten kawałek. Zgadza się, czy nie? Zgadzacie się z tym?
Muszę jeszcze raz powiedzieć, rozkrzewianie
Ewangelii dla chwały Chrystusa, bo to jest dla chwały Chrystusa, Paweł mówi. Przepraszam, myślałem, że nie ma zasięgu. Zobaczcie. Rozkrzewianie Ewangelii dla chwały Chrystusa pomimo cierpień i prześladowań. I teraz dokładnie o czym ten fragment mówi. Po pierwsze, uwięzienie Pawła, do tego się przyczyniło w kontekście Ewangelii. Pierwsza część mówi o tym, że uwięzienie Pawła przyczyniło się do większego rozkrzewienia Ewangelii. Paweł siedzi w więzieniu?
Tak.
Płacze?
Nie.
A co robi?
Głosi.
Ale ze smutkiem.
Dobrze wykorzystuje czas.
Tak.
Cieszę się, że...
Nie jest załamany. Na pewno nie.
Raduje się.
Raduje się.
Tak.
Z czego się raduje? Z tego, że siedzi w więzieniu? Nie. Raduje się z rozkrzewienia Ewangelii, bo to jest dla niego ważne. On po to żyje. Więc popatrzcie. Kolejna rzecz, którą z tekstu mamy, tych, co tak głoszą i tak, na razie się nad tym nie zastanawiamy, ale Paweł cieszy się z rozkrzewienia Ewangelii. On się nie cieszy, jak to robią, ale on się cieszy, że jest rozkrzewiana Ewangelia. Że mówi, moje więzienie przyczyniło się do tego, to, że ja siedzę w więzieniu, to przyczyniło się do tego, że Ewangelia jeszcze bardziej się rozprzestrzenia. Mówi, cieszę się z tego. Zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Co tu Paweł mówi? Tak? Paweł jest prześladowany, tak? Cierpi?
Tak.
I co w tych cierpieniach? Główna myśl jego jaka jest?
Jezus Chrystus.
Konkretnie. Jezus Chrystus, tak, ale konkretnie. Co z Jezusem Chrystusem związane? Chrystus ma być w nim uwielbiony. To jest, tak. Czyli pomimo prześladować i cierpień, co Paweł robi? Wszystko.
Przez życie czy przez śmierć. Nie
tak. Czyli pomimo prześladowań i cierpień, Paweł robi wszystko, żeby co? Żeby uratować swoje życie.
Nie.
Żeby co?
Chrystus był uwielbiony.
Dokładnie. Centrum tego wszystkiego. Żeby Chrystus był uwielbiony. Czyli popatrzcie, rozkrzewienie Ewangelii dla chwały Chrystusa pomimo cierpień i prześladowań. I teraz precyzyjniej, Paweł uwięziony, Ewangelia się bardziej rozkrzewia. Paweł cieszy się z rozkrzewienia Ewangelii i pomimo prześladowań i cierpień chce, żeby Chrystus był uwielbiony. Rozkrzewienie Ewangelii dla chwały Chrystusa pomimo cierpień i prześladowań. O tym jest ten fragment. Nie mówimy o szczegółach, ale o tym jest ten fragment i wszystkie dodatkowe szczegóły mają być temu dopasowane, temu podporządkowane. Bo tekst jest spójny. Jeżeli wiemy, co jest myślą tego tekstu, to wtedy wszystkie kwestie, które będziemy tutaj rozważać, one muszą być, się trzymać w tym. Nie mogą się rozjeżdżać z myślą przewodnią. Jeżeli tak patrzymy, to łatwiej nam jest potem nie popełnić błędu. Albo inaczej, trudniej nam jest popełnić wtedy błąd w interpretacji tekstu. No i popatrzcie, końcówka listu od 26 wersetu, o czym ten fragment mówi w kontekście tego, o czym mówi cały rozdział. Czyli mamy w rozdziale Jezusa Chrystusa, cierpienia, Ewangelię, czyli głoszenie Jezusa Chrystusa, nienaganność, jedność. O czym ten fragment mówi? Mówi o cierpieniach? Te trzy wersety mówią o cierpieniach? W jakim kontekście mówią o cierpieniach? Z jakiego powodu?
Dla Chrystusa.
Z powodu głoszenia Ewangelii. Czyli cierpienia z powodu głoszenia Ewangelii. Tak? O czym jeszcze mówią? Kiedy trwać w jednomyślności?
Walcząc o wiarę. Ewangelii.
Walcząc o wiarę. Czyli głosząc Ewangelię, znosząc cierpienia, bo to jest walka, zachować co?
Jednomyślność.
Czyli do czego Paweł zachęca Filipian? Aby w czym trwali?
Do wytrwałości.
Zaraz, tak, to prawda, do wytrwałości, ale ja chciałbym bardziej precyzyjnie, Ania, i tekstem.
Trwać w jednomyślności.
W
mają trwać w jednym duchu, w jednomyślnie. Co robić w tym jednym duchu?
Walczyć o wiarę
Ewangelii.
I nie dać się zastraszyć przeciwnikom.
Czyli co ich spotyka?
Prześladowanie.
Prześladowanie. Czyli tak, Paweł zachęca, aby Filipianie w jednym duchu, jednomyślnie walczyli o wiarę Ewangelii, znosząc prześladowanie. W tych trzech wersetach, popatrzcie, tutaj te trzy wersety mamy. Macie te z rozdziału wszystkie najważniejsze rzeczy wynotowane. Czyli co? Co jest najważniejszymi rzeczami? Na czym jest oparty cały rozdział? Ten. Jeszcze niech ktoś mi powtórzy zamiast mnie.
Głoszenie Ewangelii, jednomyślność, walkę, prześladowania.
Jezus Chrystus, nienagalność.
W tych trzech wersetach brakuje czegoś? Popatrzcie, czy któreś z tych rzeczy brakuje w tych wersetach trzech? Ich nie brakuje w rozdziale, ale czy brakuje któregoś z tych trzech wersetach? Jezus Chrystus jest i Ewangelia, cierpienia są, jedność jest, nienaganność jest. Nienaganność jest. Czyli co? Jest wszystko. Wszystkie elementy są. Bo o co chodzi? Będziemy dalej iść rozdziałami i patrzeć, co jest w dalszych rozdziałach. Czy nagle te słowa, które tu mamy z pierwszego rozdziału, one nam się już nie będą powtarzać? Czy wręcz w kolejnych rozdziałach będziemy mieli to samo? Bo musimy sprawdzić. Bo już tak bywało, że jeden rozdział mówił trochę o czymś innym, drugi o czymś trochę innym i potem te słowa się jak gdyby niektóre rozpływały, że w jednym były, w drugim nie,
albo
tak?
Albo jakieś inne słowo kluczowe się pojawiało, ważne dla danego rozdziału, a nie tak. Powtarzające się zbyt często w innym.
Tak, a na przykład te się powtarzały plus jakieś jeszcze inne. Mhm. Także obserwujemy dalej tekst. Ale popatrzcie, o czym mówi cały rozdział? Powiedzieliśmy już sobie. O czym mówi cały rozdział?
Tak, można powtórzyć jeszcze o danym.
Tak? Dobrze, dobrze. Co mam powtórzyć?
Jeszcze raz. Mówimy teraz o wersetach 3, 4, tak? Tak.
27 do 30.
27 do 30.
Tak. I teraz pojawia się pytanie. Czy w tych wersetach czego brakuje? Czy jest Jezus Chrystus i Ewangelia?
Tak.
Jest. Czy cierpienia są?
Tak.
Jedność jest?
Jest.
Nienaganność jest? Według wzoru jest? Jest.
Tak.
Niech każdy zobaczy w tekście, pomalutku. My się nigdzie nie śpieszymy.
I możesz to powtórzyć, co powiedziałeś, znosząc...
Filipianie w jednym duchu jednomyślnie walczą o wiarę Ewangelii, znosząc prześladowania, bo są przeciwnicy. Znoszą prześladowanie. Czyli Filipianie w jednym duchu jednomyślnie walczą o wiarę Ewangelii, znosząc prześladowanie. I zobaczcie, trzy wersety, kilka zdań, a jak obfitych w treść. Tam każde słowo ma swoje znaczenie. Ono coś wyraża, popatrzcie. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie jednomyślnie w jednym duchu, trwacie w jednym duchu jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Mhm. Że postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Jezusa Chrystusa. W niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, czyli cierpienia. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale i cierpieć. Ci przeciwnicy, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszeliście, że teraz się we mnie toczy. Jaka walka? O wiarę Ewangelii. Pamiętacie, jak Paweł w Tymoteusza mówi? Zostałem wyrwany z paszczy lwiej. To, o co mu chodzi? Że mu życie uratowali? O co chodzi? Pamiętacie, o co chodzi z tej paszczy lwiej? Co?
Wytrwał.
Nie bał się. Z odwagą powiedział Ewangelię, chociaż mógł przypłacić to życiem. To jest walka.
Wszyscy się od niego wtedy odwrócili.
To jest walka. I oni tą samą walkę toczą. Mówić czy nie mówić? Bać się czy przestraszyć się czy nie? Przeciwnicy zastraszają. Nie rób tego. A Paweł mówi, staczacie tą samą walkę, którą ja staczę. Nie? Nie wszyscy żyją dzisiaj w krajach, że tego. Dzisiaj mamy, zastanawiamy się, mówić, nie mówić. Czyli popatrzcie, list, cały rozdział mówi o czym? O jednomyślności w walce o co? O co? O wiarę Ewangelii. W Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. W walce o wiarę w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie zrażając się czym?
Prześladowaniami.
Czyli tak jakby ta końcówka podsumowuje nam cały rozdział, tak?
Bo popatrzcie, na początku jest trochę, na koniec i o Pawle jest, wszędzie się to przewija. Natomiast Paweł, jak gdyby tutaj, to jest kwintesencja tego, co do tej pory zaobserwowaliśmy. Mogliby, bo co możemy powiedzieć o pierwszym rozdziale? O czym on mówi? Jeszcze raz. O czym on mówi jeszcze raz? Podstawa, o czym mówi ten rozdział?
Ja zastrzegałem, że mi jest ciężko na początku. To
jeszcze raz, o czym mówi ten rozdział?
O ogłoszeniu
Ewangelii.
O cierpieniu dla Ewangelii i o trwaniu w nienaganności, czyli w posłuszeństwie Ewangelii.
I jednomyślności. Bo to się wyraża jedno drugie, tak? Czyli jednomyślni w walce o wiarę w Ewangelii Jezusa Chrystusa pomimo prześladowań. To jest jak gdyby główna myśl, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku. I teraz obserwacja tekstu albo to potwierdza, albo temu zaprzecza. Albo dobrze zaobserwowaliśmy, albo źle. Rozumiecie? Czyli jak ktoś zapyta, o czym mówi pierwszy rozdział, mówi o jednomyślnej walce o wiarę Ewangelii Jezusa Chrystusa mimo prześladowań. Jednomyślni w walce o wiarę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie zrażając się prześladowaniami. Słuchajcie, już z samego głównego zaobserwowania rozdziału można wnioski wyciągać. Co niektórzy na tym poprzestają. My będziemy dalej drążyć ten rozdział. Już niejedno kazanie można by było zrobić z ogólnej obserwacji. Ale to jest tylko ogólna obserwacja. Jeszcze żadnych konkretów, żadnych jeszcze nie zastanawialiśmy, nic jeszcze nie rozpracowywaliśmy, na razie tylko popatrzyliśmy. Żadnych wniosków nie wyciągnęliśmy, na razie zaobserwowaliśmy tekst. I zobaczcie, ile informacji. To jest wspaniałe. Popatrzcie, jaki nacisk Paweł kładzie na jednomyślność, na nienaganność, że to jest element nienaganności, jednomyślność. Pamiętacie, gdzie jeszcze mówił o jednomyślności? Gdzie nie było jej?
W Koryncie
nie było jednomyślności. Paweł mówi jednomyślnie, a dzisiaj jedność w różnorodności. Ale to jest zaprzeczenie jedności w różnorodności. Paweł mówi jednomyślni, a nie różnorodni. Nie mówi w głównym jedno, a w tym to jak chcecie. Nie, mówi jednomyślni. Dalej będzie pisało. Jeszcze też czytaliśmy. W tym, co już rozumiemy. No jak nie rozumiecie, to Pan wam objawi. Ale to, co rozumiecie, jednomyślni. Nie można mieć, temu Pan to pokazał, a temu to pokazał. Nie ma jednomyślności. Gdzie nie ma jednomyślności, nie będzie tych wszystkich owoców, które ona ze sobą niesie. Że ludzie będą ze sobą zżyci, zwarci, razem. Bo będą jednomyślni, będą razem wszystko robić. Gdzie nie ma jednomyślności, nie ma wspólnej idei. Dzisiaj świat robi kompromis. Myślimy tak, tak, ale chodźmy razem, pójdziemy. Znajdźmy, co nas łączy. Ale to nie jest jednomyślność. Tam nie ma mocy. Moc jest w jednomyślności. Tu jest Boże błogosławieństwo. Jednomyślni. Dążcie do jednomyślności, Paweł mówi do Koryntian. Dążcie. To nie jest, jakaś abstrakcja, coś, do czego dążysz i nie możesz dojść. Ta jednomyślność. Nie. Paweł mówi, jednomyślni. To jest do osiągnięcia. Dlaczego? Kiedy? Kiedy trwasz, trzymasz się Słowa Bożego i kiedy wszyscy wiedzą to samo. Rozumieją tak samo rozumieją wszystko. Wtedy są jednomyślni. I jednomyślność, zobaczcie, co powoduje. Co powoduje? Nie dają się zastraszyć, bo są razem. Tak?
Przeciwnikom.
Co jeszcze? Wierzą, cierpią, staczają wspólnie walkę. Dlaczego? Bo są jednomyślni. Bo są jednomyślni. W jednym duchu. W jednej myśli. A dzisiaj jest bardzo duży nacisk położony na różnorodność. Żeby każdy mógł tak po swojemu. Dlaczego? Bo trudno ludzi potem zebrać. Jak każdy może to różnie, to on sobie przyjdzie, bo on może sobie jak chce. A tak najlepiej to go w ogóle nie pytać, w co on wierzy, bo może się okaże, że jeszcze w ogóle w podstawy inaczej wierzy. To lepiej nie, niech on se siedzi w tej ławce. Strach zapytać. Paweł mówi nie, jednomyślni. To, co dziś jest, co oglądamy dookoła, to nie jest jednomyślne. Dlatego tak ważne, żeby siedzieć razem przy Słowie Bożym i rozumieć jedno. I w ten sposób być jednomyślnym w tym, co już wiemy. No bo jak czegoś nie wiemy, no to... Ale po to siedzimy, żeby być jednomyślni. Czy na razie, tak zapytam, czy w tym, co mamy tutaj z Filipian, jesteśmy jednomyślni? To, co zaobserwowaliśmy? Ktoś ma inne wnioski? Więc jeśli mamy te same wnioski, to chwała Bogu, jesteśmy jednomyślni w tym, tak? Możemy iść dalej. No to czytajmy drugi rozdział. I spróbujemy go zacząć przynajmniej. Bo ja bym nie chciał się śpieszyć z tą obserwacją ogólną, żeby po prostu to okrzepnąć w tym, nie? A poza tym, jak szybko, to ja będę mówił, a wy nie zdążycie tego zauważyć.
Niech to czyta kawałek.
Drugi rozdział.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni jednomyślni. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz okołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z podstawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego moje umiłowanie tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia was i chęci wykonanie według jego upodobania. Wszystko czyńcie bez przemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światło na świecie. Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić nie u Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w poskudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa Chrystusa. Wiecie zaś, że on jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz ze mną służył w Ewangelii. Mam więc nadzieję, że pośle go do was, gdy tylko zobaczę, co dalej ze mną będzie. A mam ufność Panu, że i sam wkrótce do was przybędę. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdy słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci. Lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, aby nie doznawał smutku za smutkiem. Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu ucieszyli się, a ja, żebym doznawał mniej smutku. Przyjmijcie go więc Panu całą radością, miejcie takich w poszanowaniu. Ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażałem swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w ważnej posłudze wobec mnie.
No i dobrze. O czym jest ten rozdział?
Posłuszeństwo.
Patrzcie, o czym był pierwszy.
Dużo podobne rzeczy.
Co się przewija? Co widzicie? Jest nienagalność? Co jeszcze jest?
Zgodnie, jednomyślność.
Jednomyślność jest. Co jeszcze jest? Patrzcie na cały rozdział. Drugą część też, bo ten rozdział się dzieli. Do 18 wersetu. Jezus Chrystus jest, tak? W jakim kontekście? Co jest to Jezusie Chrystusie? Co jest napisane o Jezusie Chrystusie?
Że się umierzył.
Tak, a co to jest? Co to jest, co Paweł pisze?
Ewangelia.
Ewangelia! To jest Ewangelia. Jest Ewangelia w tym rozdziale?
Jest.
Jest Ewangelia w tym rozdziale. Ewangelia. Co to jest innego? Czyli jest Ewangelia, jest Jezus Chrystus, Ewangelia, cierpienia są, nienaganność jest, jedność jest. Czegoś brakuje, co w pierwszym rozdziale? Zaskoczeni jesteście?
Nie, proszę.
Nie,
to
bardziej rozszerzone te kwestie.
Czyli już drugi rozdział, który jest oparty na tym samym, co pierwszy. Tak? Mamy już dwa rozdziały, które mają ten sam fundament. Zgadza się? Zostały jeszcze dwa. Ale na razie jesteśmy tu. Czyli o czym mówi ten rozdział drugi? O jakiej postawie mówi? O tak zapytam. O jakiej postawie mówi? Na wzór Chrystusa, tak? Konkretnie jaka ona jest?
Uniżona.
Uniżony. Dalej? Uniżony. Co dalej?
Posłuszny.
Posłuszny. Dalej. Co dalej? Jaki koniec był Chrystusa? Żeby zmartwychwstać, to co trzeba?
Śmierć.
Wierność do śmierci. Paweł mówi ja? Czy przez życie, czy przez śmierć Chrystus, żeby był wywyższony? To o czym mówi? O wierności do śmierci, czy prawie do śmierci?
Do śmierci.
Do śmierci. Zobaczcie, Paweł naśladuje Chrystusa idealnie. Czyli mamy tak. Uniżenie, prześladowanie. Mamy u Jezusa prześladowanie, czy nie? No zabili go. Zamordowali człowieka. Zamordowali, tak? Przybili do krzyża. Było prześladowanie, było cierpienie, był ból? Był. Ale jego postawa była jaka? Uniżona. Posłuszny, wierny do śmierci, pomimo prześladowania. Wiemy, że Chrystus to Bóg i człowiek, ale patrzymy teraz na postawę tego, który chodził po ziemi. Jako na wzór, bo Paweł na początku pisze, że wy macie być tacy na wzór Jezusa Chrystusa.
Tak, mają być, mieć takie nastawienie
umysłu, jakie też było w Chrystusie.
A Jezus Chrystus był taki w jakim dziele? Co on takiego zrobił? W dziele jakim? Ewangelii. Dobrej nowiny. Nadziei. Tak? Dzieło Ewangelii zostało wykonane przez Jezusa Chrystusa. Paweł głosi to dzieło Ewangelii. Ale ono zostało wykonane przez Syna Bożego. Prawda? Więc popatrzcie, ten rozdział mówi o czym? O jakiejś konkretnej postawie, tak?
O miłosierdziu.
O jakiejś konkretnej postawie, nie tylko o miłosierdziu, też Paweł, ale jak gdyby mówi o pewnych kwestiach, o pewnej postawie, której obrazem tej postawy jest Jezus Chrystus. Mhm. Tak? O tym jest cały fragment, bo popatrzcie, nawet druga część. Paweł mówi co o Tymoteuszu?
Bo wszyscy szukają
Jezus tego, jako wzór postawiony.
A nie tego, co jest
tak.
Chrystusa.
Popatrzcie, jaki jest Tymoteusz? Czego on szuka?
Tego, co jest Chrystusa, a nie swego.
A Paweł co mówi w czwartym wersecie?
Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych.
Bądźcie takiej postawy, jak Jezus Chrystus. Jezus dbał o swoje? Nie, no gdyby dbał, to by nie umarł.
To by nie
oddałby życia swojego.
Nie stał się
na ofiarą. Się w ogóle nie stał.
Tak, no, tak. Bo myślałby o nie swoim i tu jest napisane. Nie ogołocił samego siebie. Nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Tak? Sobie później o tym powiemy. Więc popatrzcie. Uniżeni, prześladowani, posłuszni, wierni do śmierci jak kto? Bo powiedzieliśmy sobie o tym. Uniżenie, prześladowanie, posłuszeństwo, wierność do śmierci, ale ono dotyczy kogoś konkretnie, ludzi. Filipian, prawda? Więc uniżeni, prześladowani, posłuszni, wierni do śmierci, jak kto?
Jak
Jezus Chrystus w dziele Ewangelii, którą wykonał. Wykonało się, powiedział. Nie? Więc o tym jest ten rozdział, popatrzcie. Jest o tym rozdział, czy nie? Pierwsza część jest o tym, bez dwóch zdań, no bo jest o Jezusie i o nich. A druga część, popatrzcie na postawę Tymoteusza i Epafrasa. Myślą o tym, co swoje? Nie. Cierpią? No bo popatrzcie na 30 werset.
Dla sprawy Chrystusa.
Dla sprawy Chrystusa cierpiał. Nie dla własnego upodobania, nie dlatego, że coś napsuł, coś źle zrobił. Mhm. Dla Chrystusa. A Tymoteusz, zobaczcie werset 22. Razem z Pawłem.
Takie konwersje mu służy.
Co Pawła dotknęło, to i Tymoteusza. Wystarczy listy do Tymoteusza 2 przeczytać. Zobaczyć, co on tam przechodzi. Sobie powiemy bliżej o Tymoteuszu jeszcze. Zobaczcie, Hebrajczyków 13:23. Wiecie, że brat wasz Tymoteusz został uwolniony. Niedługo przybędzie wraz z nim was zobaczył. W więzieniu siedział. W więzieniu. To nie tylko Paweł, Tymoteusz też. Więc popatrzcie, cały rozdział o tym mówi, tak? Czyli o uniżeniu, prześladowaniu, posłuszeństwie, ale i również jednomyślności, wierności do śmierci, jak Jezus Chrystus. Jezus był jednomyślny z Ojcem?
Tak.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jedna natura i jedna myśl. Wzór we wszystkim. I o tym mówi cały rozdział. I teraz spróbujmy sobie po kolei podzielić ten rozdział na części i zaczniemy go... Mamy ogólny obraz i teraz będziemy po kolei te kawałki, jak gdyby tak, no, dokładniej troszkę, dobrze? Czyli zobaczcie, mamy pierwszą część. Od którego do którego?
1 do 18.
1 do 18, okej. Okay. Teraz co mamy tu po kolei? Co mamy o Filipianach? Co jest przejawem posłuszeństwa w miłości?
Żeby byli zgodni i jednomyślni.
Tak? I jacy jeszcze?
Pokorni.
Pokorni. Żeby innych uważali za wyższych. Czyli jednomyślność i pokora Filipian, czego jest przejawem? Bo ktoś mówi, o, ja kocham i jestem posłuszny. No to trzeba, to widać w jednomyślności i pokorze. Kochasz braci, kochasz siostry, no to jesteś razem z nimi. I razem z nimi siedzisz przy słowie i... chcesz wszystko jedno rozumieć. I nie wywyższasz się. Czyli popatrzcie, kawałek, kilka wersetów, a mówię o jednomyślności i pokorze Filipian jako przejawie posłuszeństwa w miłości. Od razu zobaczcie, ile mamy tych słów, które nam się z tamtego rozdziału powtarzają. Od razu mamy jednomyślność, posłuszeństwo, tak? Nienagalność. Następna, jak gdyby, część, bo to jest jedna całość, ale ona mówi od razu o czym, bo przychodzi płynnie. Tacy jednomyślni i tacy pokorni, taka postawa jak?
Tymoteusz.
Czyli mamy tutaj co? Kogo? Jezusa Chrystusa jako przykład do naśladowania w czym? Był posłuszny Ojcu? Co jest napisane? Do śmierci krzyżowej był posłuszny. Tak? Czyli był jednej myśli z Ojcem? Był jednej myśli, no bo był posłuszny, był jednej myśli. Będziemy sobie mówić, Jezus mówi, nikt mi nie zabiera tego życia, ja sam je daję i sam mam moc je wziąć, nikt mnie do tego nie zmusił. Nikt mi nie kazał schodzić na ziemię. Tak? Czyli Jezus Chrystus przykładem do naśladowania w czym? W posłuszeństwie, w myśleniu o sobie czy nie myśleniu o sobie? W niemyśleniu o sobie. Ogołocić samego siebie to jest wielkie wyrzeczenie. A jeszcze dobrowolnie? Mając wszystko?
Tak.
Paweł mówi, abyśmy Jego ubóstwem byli ubogaceni. Pamiętacie o Koryncie?
Tak.
Więc Jezus Chrystus jest przykładem do naśladowania w tej postawie, o której Paweł tutaj mówi, czyli w prześladowaniach, posłuszeństwie, niemyśleniu o sobie, w jednomyślności. Jezus Chrystus jest przykładem. A jak zaobserwowaliśmy cały rozdział? Ano właśnie tak. Uniżeni, prześladowani, posłuszni, jednomyślni, wierni do śmierci jak Jezus Chrystus. I teraz mamy dwa punkciki, prawda? Jednomyślność i pokora Filipian przejawem posłuszeństwa w miłości i Jezus Chrystus przykładem do naśladowania w tej postawie, prawda? No bo z kogoś przykład trzeba brać. Pierwszym przykładem jest postawa Jezusa, jak Paweł mówi, a potem mówi, mnie naśladujcie. Według wzoru. To jest posłuszeństwo według wzoru, jest wzór. Nie każdy sobie ustala sam, co to znaczy być posłusznym, bo dzisiaj ktoś mówi, ja uważam, że tak, jak ja robię, jest dobrze. To się Bogu podoba. Dlaczego? Bo ja tak uważam. Często tak słychać. Skąd wiesz, że to akurat jest dobrze? Bo ja tak uważam. Wydaje mi się, że tak jest dobrze, bo tak jest dobrze. Ale na jakiej podstawie? No tak mi się wydaje, no tak uważam, no. Tu nie. Tu jest wzór. Popatrz na Jezusa Chrystusa i w taki sposób właśnie. W taki sposób właśnie. Jak można szukać jednomyślności z kimś, kto ja tak uważam, a ja tak uważam, a ja jeszcze tak uważam. Każdy jakoś tam uważa i tak. Każdy po swojemu. I teraz zobaczcie następna część tego rozdziału, która się zaczyna od wersetu 19. O czym ona mówi? U podstawy zobaczcie. Ona mówi o tym, że Tymoteusz ma przyjść, że Epafras ma przyjść, ale o czym mówi? Mówi o życiu tych ludzi, tak? O czym mówi?
Jacy są?
Jacy są, a jacy są? Czy są tacy, jak mówią pierwsze wersety tego rozdziału? Popatrzcie. Jaka jest postawa Tymoteusza odnośnie Ewangelii i wzoru w Chrystusie? Jak ojciec z synem. Tak on ze mną. Ręka w rękę. Epafras? Na śmierć. Na śmierć. Że uratowany to łaska boska. Ale dla sprawy Chrystusa. Gotowi są na śmierć w służbie Ewangelii? No i taki tytuł. Taki o tym mówi ten fragment. Gotowi na śmierć w służbie Ewangelii. Bo jeszcze tutaj nie zaznaczyliśmy sobie w pierwszej części, bo po Chrystusie mamy jeszcze dokończenie, abyście byli nienaganni, niewinni dziećmi bożymi. To można jako trzeci punkt. Można nie, ale można jako trzeci punkt zaznaczyć. Nienaganne i z bojaźnią Bożą sprawowanie swego zbawienia. Od 12 do 16. Bo to można zawrzeć w tym pierwszym, jednomyślność i pokora Filipian przejawem, to razem, a można to podzielić, jak komu wygodnie. Jeżeli wam jest łatwiej rozdzielić, to rozdzielcie. Będziecie mieli, ale to już tutaj... Bo mamy tu nienaganność, bojaźń Bożą i zbawienie. Nienaganność mamy. Bo posłuszni i nienaganni to są synonimy. Jezus też był posłuszny. Nienaganny był. Czyli nienaganny jest bojaźnią Bożą sprawowanie zbawienia. A druga część ta mówi gotowi na śmierć w służbie Ewangelii. Gotowi? Mówi o ludziach gotowych na śmierć w służbie Ewangelii, ta druga część? Zarówno Paweł, jak i Tymoteusz, jak i Epafras byli gotowi na śmierć dla Ewangelii, w służbie dla braci i sióstr, no bo oni dla kogoś służyli, tak? Głosili Ewangelię nowym i służyli tym, którzy już uwierzyli. Tak, Rafał, coś powtórzyć?
Nie.
Okej. Okay. Czy wszyscy mnie słyszą? Bo Kasia mówi, że coś nie słyszy. Czy inni słyszą? Tak, Epafras był z Kolosów.
A tu jest Epafrodyt.
Epafrodyt, przepraszam, a ja mówię Epafras?
Tak,
Epafrodyt. To źle. Odwołuję, cofam to, co powiedziałem. Epafrodyt, przepraszam, bo ja się pomyliłem. Epafras, Epafrodyt, podobne. Epafrodyt.
Nie mieliśmy Kolosa.
Epafrodyt, tak, z Kolosów. Dobrze, dziękuję za uwagę. Epafrodyt, przepraszam, dobrze. Czyli druga część mówi o gotowych na śmierć w służbie Ewangelii. Paweł gotów z radością umrzeć w służbie dla Filipian? Tak, zobaczcie, 17-19. Tymoteusz wierny współpracownik w służbie Ewangelii w prześladowaniach? Wierny? 20-24, zobaczcie. Wierny? A Epafrodyt, bliski śmierci z powodu sprawy Chrystusa, w służbie Filipianom i Pawłowi. Bo zobaczcie, 30 werset mówi, dopełnić tego, czego mi brakowało od was. Czyli on w waszym imieniu to wszystko robił. Popatrzcie w tekst, zobaczcie, poczekamy sobie, żeby po prostu to wszystko zobaczyć. Czy w pierwszym rozdziale mieliśmy o gotowości na śmierć w służbie Ewangelii?
Mieliśmy.
W pierwszej części drugiego rozdziału mamy gotowość na śmierć w służbie Ewangelii? W odpowiedniej postawie oczywiście. Czyli Paweł z radością gotów umrzeć w służbie Filipianom, Tymoteusz wierny współpracownik i Epafrodyt bliski śmierci. Czyli gotowi na śmierć w służbie Ewangelii. Gotowi na śmierć i wierni. Wierni w służbie Ewangelii. Widzicie to wszystko? Czyli o czym mówi ten rozdział? Potwierdziło się? Uniżeni, prześladowani, posłuszni, jednomyślni, wierni do śmierci, jak Jezus Chrystus w dziele Ewangelii. Potwierdza się? Czyli można powiedzieć, że co jest fundamentem tych dwóch rozdziałów? Co jest fundamentem tych dwóch rozdziałów? Jaka myśl, jaki temat?
Właściwa postawa w głoszeniu Ewangelii.
Dobrze, ale Paweł, ja bym chciał, żebyś ty precyzyjniej to powiedział. Słowami z tych rozdziałów, żebyś nazwał to konkretnie. Co jest fundamentem tych dwóch rozdziałów. Szerzej. Jaka postawa i w czym?
Jednomyślność w głoszeniu Ewangelii
pomimo
prześladowań.
I zobaczcie, że dwa rozdziały o tym mówią. Tylko z różnych stron. Tu jest przykład podany. Tu jest precyzyjnie nazwane, jak macie postępować. Tu jest przykład dwóch ludzi, trzech, którzy tak robią, tak? Ale cały czas jest o tym samym mowa. Cały czas mamy Ewangelię, mamy Jezusa Chrystusa, mamy cierpienia, nienaganność, postawę nienaganności, jedności. I to jest fundamentem dwóch rozdziałów. Czyli głoszenie Ewangelii, tak, pomimo cierpień, tak, nienaganne życie, tak, i wolni strzelcy. Nie? Popatrzcie, to wszystko ma być spięte jednomyślnością, nie jesteś sam. A czasami ciężko być razem, bo chciałoby się samemu. Bo się ciężko dopasować, bo to, bo tamto. Różnie bywa, słuchajcie, każdy z nas coś tam ma. Ale pamiętajmy, że jednomyślność jest tu jednym z fundamentów przesłania. A jednomyślni możemy być wtedy, kiedy będziemy razem coś robić.
I to nie tylko w tym liście.
Tak, ale zauważcie, że tutaj jest to bardzo takie wyeksponowane. Oczywiście w innych też, no bo o czym one mają mówić? To jest nauczanie apostolskie, jak mamy żyć. Ale tu jest pięknie to wyeksponowane.
Nawet gdy jesteś w więzieniu.
Prawda? A ja jestem na wolności. A tego samego możemy doświadczać. Ty w takich okolicznościach, a ja w takich.
I być tego samego ducha, jednomyślnie.
Tak. Słuchajcie, na dziś zakończymy. Mamy już jak gdyby oś dwóch rozdziałów. Mamy? Mamy oś dwóch rozdziałów. No, no wiemy już, co jest osią dwóch rozdziałów, prawda? Życie nienaganne, jednomyślność, odważna walka o wiarę, tak? Cierpliwość, prześladowania. Wszystko jest tutaj, słuchajcie. To jest osią dwóch rozdziałów. I teraz, jak będziecie w domu patrzeć, to patrzcie na kolejne dwa. Czy to się powtarza, czy nie. Jak będziecie czytać te rozdziały, to weźcie sobie ołówek, czy nie wiem, w jakiś inny sposób odhaczcie te słowa, które nam się powtarzają. Zobaczcie, czy one się pojawiają. Albo one, albo synonimy. No bo jak nie będzie Ewangelii, ale będzie głoszenie Jezusa Chrystusa, podaję dla przykładu, no to to samo jest. Tak? Jeżeli będzie strach, a nie cierpienie, no to wiadomo, że to jest to samo, no bo strach, tak, to jest zagrożenie. I to się wiąże z prześladowaniami, no jak ktoś ci grozi. Prawda? Więc popatrzcie, czy się synonimy nie pojawiają tych słów. I zobaczcie, czy one się powtarzają w dwóch kolejnych rozdziałach, czy nie. Czy o jednomyślności jest dalej mowa, czy nie. Czy o cierpieniach jest dalej mowa, czy już nie. Czy o nienagannym życiu jest dalej mowa, czy już nie ma. Czy o jednomyślności jest dalej mowa, czy już się skończyło. Na to patrzcie. Pod tym kątem czytajcie. Nie pod kątem ciekawostek, tak? Tylko pod kątem właśnie tego. Bo jeżeli dobrze zaobserwowaliśmy, to w kolejnych rozdziałach, jeśli to się powtórzy, to mamy oś całego listu. Także dawajcie się pomodlimy. Dzięki Bogu za to, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć. Jakby ktoś chciał się pomodlić, to bardzo proszę.